Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś w moim programie człowiek, który toczy wojnę obronną z wojskowym wymiarem sprawiedliwości. Wojnę, w którą wpakował go nie kto inny jak Antoni Macierewicz. Major rezerwy Robert Pankowski, kiedyś oficer żandarmerii wojskowej.
Dokładnie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Murem za polskim mundurem. Takie jest teraz popularne hasło. Ekipa rządowa to wymyśliła. Każdy powtarza ten slogan murem za polskim mundurem. Czy jak pan słyszy te słowa wypowiadane przez rządzących polityków, wypowiadane przez Antoniego Macierewicza, to co pan sobie myśli?
Myślę sobie, że to tylko slogan. No, patrząc nawet na to, że nie otrzymywali posiłków na czas, no to o jakim tu murze mówić? Chyba z kartonu.
A jeśli odniesie to pan to hasło do tego, jak pana potraktowano w wojsku?
Myślę, że...
Ma pan poczucie, że ktoś za panem stoi? Że gdy był pan oficerem żandarmerii wojskowej i wykrywał pan nieprawidłowości w tejże żandarmerii, to czy miał pan takie poczucie, że ktoś stoi murem za polskim mundurem, czyli za panem wówczas?
No nie miałem takiego poczucia i skończyło się to, jak skończyło, moim odejściem ze służby i ciągłymi sprawami karnymi, które się toczą. I innymi sprawami cywilnymi.
Naraził się pan wpływowym ludziom, ale zanim o tym porozmawiamy, czym pan się naraził, co pan wykrył w żandarmerii wojskowej, panie majorze, proszę kilka słów o sobie. Jak długo pan był w wojsku, jak długo służył pan w żandarmerii wojskowej i jakie tam pan stanowiska zajmował?
W 1994 zacząłem szkołę oficerską, w 1998 ją skończyłem. Przez dwa lata służyłem w pułku artylerii do 2000 roku, kiedy to pułk artylerii się rozwiązywał. Ja wtedy akurat skończyłem studia magisterskie i dostałem się do żandarmerii do Gdyni. Zacząłem od podstawowych takich czynności, jakie tam się wykonuje, czyli konwoje, patrole, interwencje domowe, różne. Zdobyłem doświadczenie 4-letnie, jeżeli chodzi o właśnie tą typową pracę żandarmską. I w związku z uformowaniem się oddziału specjalnego w 2004 zgłosiłem się do oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej.
A co to znaczy oddział specjalny?
Zajmowaliśmy się ochroną wojskowych delegacji zagranicznych, także wszystkich oficjeli, którzy przybywali do odwiedzać nas jako minister na przykład obrony Izraela, czy Stanów Zjednoczonych, czy...
Czyli trochę jako ochraniarze, tak?
Tak, to byli tacy wojskowi ochraniarze, którzy ochraniali delegacje zagraniczne przebywające na terenie Polski. Plus jeszcze naszych oficjeli, czyli ministra obrony, ewentualnie inne osoby przebywające na terenie wojskowym.
I co jeszcze pan robił w żandarmerii później?
Po oddziale specjalnym dostałem się do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie zajmowałem się też w sumie delegacjami zagranicznymi, różnymi zabezpieczeniami, ale już w Komendzie Głównej w prewencji. Po dwóch latach w prewencji otrzymałem awans do Wydziału Wewnętrznego Żandarmerii Wojskowej.
Czyli taka policja w policji.
Policja w policji, gdzie zajmowałem się wykrywaniem nieprawidłowości i przestępstw popełnianych przez żandarmów.
Żandarmeria wojskowa po 2015 roku to było oczko w głowie Antoniego Macierewicza. Nawet mówiło się o tym, że on stworzył tę służbę na nowo pod siebie. Tam pan odnosił takie wrażenie, że tak rzeczywiście było po 2015 roku?
No, zdążyłem to odczuć tylko na własnej skórze, jak to, co się stało, że postarałem się dotrzeć do Antoniego Macierewicza i pokazać mu skalę patologii, jaka jest w żandarmerii wojskowej, jakie rzeczy się ukrywa.
I został pan za to ukarany. O tym za chwileczkę. Tylko chciałbym, żeby nasi widzowie po prostu trochę pana poznali. Jakie informacje pan zebrał, które doprowadziły do sytuacji, w której znalazł się pan poza wojskiem, i musi się procesować i z ministerstwem chyba też, prawda?
Tak.
Z ministerstwem, z wojskiem, z lekarzami wojskowymi i tak dalej, i tak dalej. Jakie nieprawidłowości pan wykrył? Pokrótce, jeśli może pan wymienić, bo tego jest sporo.
Tak. Przede wszystkim wyłudzanie pieniędzy na misjach wojskowych.
Na czym polegało to wyłudzanie?
Po prostu oficerowie, podoficerowie wpisywali się na lipne wyjazdy poza bazę, a wcale nie wyjeżdżali. Czyli byli podani w rozkaz, że wyjeżdżają poza granicę bazy, żeby dostać dodatki wojenne. Żołnierze, którzy wyjeżdżali na takie zadania, dostawali te pieniądze, te same co ci, którzy nie wyjeżdżali, widzieli to, że to tak się dzieje, no i po prostu pisali do mnie maile.
I to się działo w Afganistanie?
Tak.
Oficerowie wyżsi rangą po prostu fikcyjnie dopisywali się do listy wyjeżdżających poza teren bazy, bo to jest oczywiście ryzykowne, bardziej niż siedzenie w bazie. Oczywiście bycie w ogóle w Afganistanie w bazie wojskowej też jest ryzykowne, ale wyjechanie na patrol wiąże się z dużym ryzykiem. Jakiej wysokości dodatki wówczas to były za taki jeden wyjazd?
Tam trzeba było zrobić 6 takich wyjazdów, żeby otrzymać 750 zł dodatku. Jak zrobiło, tam przepis regulował to tak, że jak się zrobiło 2, to 250, jak 4, tam 500, a powyżej jakiejś tam ilości, 6 bodajże ten, to 750.
Jakie pieniądze, jeśli chodzi o to oszustwo, wchodziły w grę? W sumie ile oni zarabiali na tym?
Myślę, że państwo straciło jakieś 200 tysięcy złotych. Z tego, co ja wykryłem.
W tej jednej sprawie?
W tej jednej sprawie, która nie została dalej zbadana pomimo tego.
Bo ale... można się chyba domyślać, przepraszam, że panu przerywam, że jeśli w tym konkretnym przypadku tak się działo, no to był pewien system, który gdzieś na tych misjach obowiązywał i pewnie nie tylko w Afganistanie się tak działo.
Być może tak było. Być może też by było tak, gdyby sprawa ruszyła, to wyszłoby o wiele więcej nieprawidłowości tego typu. Możemy tylko gdybać, no ale wiadomo, sprawa pod dywan została zamieciona.
Przywłaszczanie pieniędzy. Pan trafił też na takie sprawy w żandarmerii wojskowej. Była historia...
Tak, jeden oficer dobrze wiedział, że nie należy mu się dodatek, a dodatek pobierał. Pobierał go przez dłuższy okres czasu, gdzie nazbierało się około 12 tysięcy. W końcu przy kontroli wyszło, że te pieniądze on pobiera. W międzyczasie próbował jeszcze zalegalizować ten swój dodatek, próbując wpisać się do osób uprawnionych do tego dodatku, ale mu to nie wyszło. W końcu kontrola wykazała, że bierze ten dodatek i... nie poniósł żadnych konsekwencji, pomimo że to żandarm, oddał po prostu te pieniądze i nie ma sprawy.
Przyklepano.
Przyklepano.
Była też historia, bo trochę rozmawialiśmy przed tym wywiadem, gdzie z kolei inny oficer żandarmerii wojskowej został przez pana przyłapany z pornografią. I to taką obrzydliwą dziecięcą.
Według oświadczeń ludzi, z którymi rozmawiałem, było tak, że po prostu zatrzymane materiały pedofilskie przetrzymywał u siebie, przeglądał je nawet w czasie, kiedy podpisywał rozkazy. Nawet jedna z pań jako świadek pojechała kiedyś dokumentami niejawnymi na pamięci, na stiku, na pamięci przynośnej do komendy głównej. No i okazało się, że oprócz dokumentów był tam jeszcze ten film pornograficzny.
A czyli po prostu pomylił się. Że ten oficer dał tej kobiecie pendrive, myślał, że to jest z dokumentami.
Tak.
A tam była pornografia dziecięca.
Wymazać ten film.
No i co? No, taki człowiek wydawałoby się powinien mieć problemy jakieś.
Oczywiście. Powinien nawet ten, który ten film zobaczył, powinien zareagować, a nie zadzwonić do niego, co ty mi tu przywozisz. Oczywiście prokuratura nie przesłuchała tej pani. Nie zrobiono generalnie nic w tej kwestii. I jak doszło do tego, żeby tego pana awansować na komendanta oddziału, to pomimo tych wszystkich przesłanych nie tylko przeze mnie, ale przez osoby z jego jednostek, i to po prostu został awansowany.
Na nikim nie zrobiło wrażenia.
Na nikim to nie zrobiło wrażenia. Myślę, że cel był jeden. Mhm. Mieć człowieka na uwięzi.
Kogoś, na kogo można nacisnąć, przypominając mu, że miał znaczy przeglądał zdjęcia z pornografią dziecięcą, bo ja rozumiem, że on się tłumaczył tym, że to zostało zatrzymane gdzieś przy jakimś innym żołnierzu, tak?
Tak, tak, że zostało zatrzymane i że on po prostu, no ale on to przeglądał, oglądał
i kopiował.
I tak, no i jak wyszło z tej, z tej pamięci, to i kopiował. Zresztą to nie tylko był jeden...
Mam pytanie, ale pornografia dziecięca, rzecz obrzydliwa, i wydawałoby się, że ktoś powinien, widząc coś takiego, prawda, czy jest pendrive, na którym są materiały z pornografią dziecięcą, pendrive przesłany przez konkretną osobę, do konkretnej osoby, no że jednak tego oficera się sprawdza się jego komputer służbowy, sprawdza się komputery prywatne, inne nośniki pamięci. Czy to rzeczywiście był tylko przypadek i tak jak on się tłumaczył, że to po prostu było innego żołnierza, a to wpadło w jego ręce w związku z jakimś śledztwem, czy też miał takie ciągoty, albo ma takie ciągoty i takie skłonności. Czy to zrobiono? Czy przejrzano karty pamięci, komputery i tak dalej, i tak dalej?
Nie, jedynie świadek miał później konsekwencje wielkie, że w ogóle coś takiego zawiózł. Jak to ten żandarm... Ta pani żandarm. Przecież ona nie wiedziała, co wiezie. Nie miała zamiaru tam oglądać, ingerować w dokumenty niejawne, bo po prostu była wyznaczona jako konwój, który ma zawieźć dokumenty niejawne na pamięci. I nie mogło to być zostane wysłane zwykłą pocztą, tylko kierowało się konwój do danej jednostki. Oprócz tego, że właśnie te takie filmy z pornografią dziecięcą, to jeszcze zwierzęcą, czy tam z jakimiś osłami, czy koniami.
Ciekawe, co na to... wiem, że Żandarmeria Wojskowa nie podlega pod Mariusza Kamińskiego, ale obok Mariusza Kamińskiego na tej słynnej konferencji prasowej, gdzie pokazywano zdjęcia mężczyzny współżyjącego z koniem, pamięta pan tą konferencję tak dawno, gdzie Mariusz Błaszczak stał obok i pokazywał, że to jest dowód na to, jak zwyrodniali są ci uchodźcy. No to tutaj, jeśli po Żandarmerii Wojskowej krąży pornografia dziecięca, może się zainteresuje Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński, jak pan myśli?
Może się zainteresować, tym bardziej, że tego pana już nie ma w żandarmerii. Nagle zniknął.
Nagle zniknął. Ale poza wojskiem jest teraz?
Poza wojskiem jest teraz. No ale tym bardziej można byłoby tą sprawę zbadać do końca. Tym bardziej, że nie chodziło też o to, że te filmy, ale też chodziło też o inne sprawy. Na przykład miał żołnierza, który się dobrze znał na mechanice, sprowadzał sobie samochody z dużymi uszkodzeniami i ten żołnierz w ramach służby mu ten samochód remontował. Nie szkolił się w ogóle, tylko po prostu remontował, on sprzedawał go z zyskiem.
Też wyższy oficer żandarmerii?
Mówimy o tym samym. Było też tak parę dowodów takich, że wyłudzał pieniądze w ten sposób, że wpisywał się, że miał swój prywatny pojazd i to jechał do prokuratury, a jechał służbowym pojazdem i nawet prokurator widział i na kamerach było, że pan po prostu wsiadał w wojskowy pojazd, a wpisywał sobie, że jedzie tam pojazdem prywatnym i za to brał też pieniądze, nie? Także...
Cudownie, bo tak w ogóle, bo może państwo nie wiedzą, że Żandarmeria Wojskowa to jest taka wojskowa policja i tam powinni raczej służyć osoby, co do których moralności, poczucia przestrzegania prawa nie ma żadnej wątpliwości, a tutaj jest nie najlepiej, tym bardziej, że jak słyszałem o historii wielkiej, w cudzysłowie wielkiej, gry operacyjnej, jaka się odbyła, wplątując w to Mateusza Morawieckiego, to też można się złapać za głowę, gdy jeden żandarm wysoki stopniem próbuje wysadzić ze stanowiska innego oficera Żandarmerii Wojskowej, posługując się nieprawdą, plotkami, manipulacją i wkręcając w tą całą manipulację Mateusza Morawieckiego. Proszę o tym opowiedzieć.
Więc komendant oddziału z Krakowa miał już problemy takie dosyć spore w tym oddziale z Krakowa, ale zobaczył, że dobre stanowisko szykuje się właśnie w Komendzie Głównej, w pionie kryminalnym. I to byłoby wyższe stanowisko, wyższe pieniądze, większe możliwości co do działania. Myślę też, że większe możliwości w ogóle finansowe. Także ten żołnierz, właśnie komendant z oddziału, okazało się, że on nie jest godzien, żeby być w tym pionie kryminalnym. No i on sobie wymyślił taką historię, że Macierewicz jest uczulony na służby w USI, spreparowano list, o którym pomawia tego kandydata właściwego tam do tego pionu, że to jest...
A czy inaczej, bo nasi widzowie się zaspokują. Jest jeden oficer żandarmerii wojskowej, który chce zostać szefem tego pionu kryminalnego.
Tak.
I jest drugi, który też chce zająć to stanowisko.
Który już jest naznaczony.
Znaczy wiadomo, że on będzie.
On będzie, a nie będzie tamten, a nie będzie tamten.
Komendant. I ten, który jest na przegranej pozycji, zaczyna kolportować informację, że tamten jest z WSI.
Tak, że tak, spreparował taką informację, wiedział, że ma dojście do Morawieckiego, który był wtedy chyba ministrem
finansów,
gospodarki albo finansów, i że ten list zaniesie właśnie do Macierewicza, a znając takie usposobienie i stanowisko Macierewicza do WSI, to pomyślał, że od razu facet wyleci.
I to był taki, że on zajmie jego...
Tak, i że on zajmie jego miejsce. I to był taki zamysł, nie? Taki był zamysł.
I co? Mateusz Morawiecki... Dał się wkręcić w rolę listonosza?
Dał się wkręcić w rolę listonosza. Mam to potwierdzone na mailach, że list dotarł. I rzeczywiście ten list dotarł, bo później Macierewicz przyniósł ten list do Komendy Głównej i mówi, że sobie sami to wyjaśniajcie.
Cudowne bagienko w tej żandarmerii wojskowej.
No, historii takich jest wiele. No naprawdę, jak wojna właśnie się zaczęła na takie anonimy, bo informacje, pomimo że docierały do komendanta głównego czy zastępcy, były pod dywan zamiatane, no a ludzie byli sfrustrowani poziomem służby w żandarmerii wojskowej, to zaczynali pisać anonimy, co się dzieje, i centralnie do ministra. I właśnie pan komendant z Krakowa sobie pomyślał, że takie wojna anonimowa to jest właśnie coś takiego ważnego, skutecznego. I kiedy napisali właśnie na tego komendanta z Krakowa anonim, to on sobie pobrał wszystkich, których podejrzewał o to, że napisali ten anonim, teczki osobowe z Urzędu Miasta z dowodami osobistymi. Pobrał sobie po prostu na dokument, że on potrzebuje tych teczek. I on sobie pobrał, żeby sobie porównać pismo.
Rozumiem.
No także wasze teczki osobowe, dowodów osobistych nie są bezpieczne, bo może taki komendant sobie wypisać pismo, pobrać i jeszcze zagubić.
O,
bo on je zagubił.
Czyli kolejny skandal.
Tak, zagubił te teczki.
Albo ma je gdzieś w domu, nie?
Nie, później się znalazły.
Gdzie?
Znalazły się w Onecie. I Urząd Miasta oddał. Znaczy Onet oddał Urzędowi Miasta.
Rozumiem, czyli jakiś dobry informator, czy ktoś życzliwy dostarczył, bo Onet na pewno tych teczeczek nie pobierał. Panie majorze, okej, i ma pan mnóstwo tych informacji, rozmaitych nieprawidłowości, podejrzeń o popełnianie przestępstwa przez ludzi, którzy mają z przestępczością w wojsku walczyć. No więc wydawałoby się, że skoro pan te informacje zbierze i przedstawi komuś ważnemu, to coś się wydarzy, prawda?
To byłem zapewniony nawet, że nie.
No
że...
i pan postanowił dotrzeć do Antoniego Macierewicza.
Dokładnie.
Żeby bezpośrednio ministrowi, aby nie uwikłani inni oficerowie nie blokowali dopływu tej informacji, jak rozumiem, pan postanowił dotrzeć bezpośrednio, pomijając drogę służbową, tak?
Pominąłem drogę służbową dopiero po tym, jak sam komendant nie chciał tego znać.
A, bo pan napisał z komendantem...
Rozmawiałem z komendantem, przedstawiłem komendantowi wszystko po kolei.
Kto był wówczas komendantem?
Jest obecnie teraz generał Połuch. No i generał Połuch po prostu zaczął mnie szantażować, że jeżeli ja pójdę do ministra, to on ma na mnie teczkę, niby z jakimiś tam ekscesami prywatnymi, gdzie on tą teczkę wyśle do mojej żony.
Czyli wprost próbowano pana zastraszyć, tak?
Tak, tak.
No dobra, ale pan nie dał za wygraną i postanowił na własną rękę dotrzeć do ministra. Jak to wyglądało, ta próba dotarcia?
Skontaktowałem się z Ryszardem Majdzikiem, który jest dobrym kolegą Macierewicza, i on mnie sam zadenuncjował do wizyty.
Czyli przez znajomego, który zna się dobrze z Antonim Macierewiczem, umówił się pan na spotkanie z ministrem. I minister pana przyjął.
Przyjął mnie.
Jak wyglądało to? Znaczy, kiedy do tego spotkania doszło?
20 lutego.
Którego roku?
2017.
Minister pana przyjmuje. Jak wygląda to spotkanie?
Minister mnie przyjmuje na Klonowej. Na początku byłem chyba o 9, a on powiedział, że ma być około 15. No i wszedłem. Ludzie z ochrony, ci, który, kiedy, ci z którymi kiedyś pracowałem.
Żandarmerii wojskowej.
Oczywiście mnie poznali, no bo przecież ja większość z nich znałem osobiście. Się zdziwili w ogóle, że tam wchodzę, nie? No ale że wchodzę do ministra. No, myśleli może, że jakąś, nie wiem, organizuję jakieś zabezpieczenie czy coś innego. No i z tym ministrem się spotkałem i przekazałem mu wszystkie te podstawowe informacje plus dokumenty, które miałem na potwierdzenie tego, tych faktów.
Jakaś teczka pewnie.
Tak, dałem ministrowi. No i minister mówi, że no w ogóle się zdziwił, że te osoby służą jeszcze.
Wyraził pewnie oburzenie.
Tak, oburzenie wyraził i mówi, że on tą sprawą się zajmie i żebym się niczym nie przejmował.
No i?
No i po miesiącu weszła do mnie policja, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i zrobili przeszukanie u mnie, u informatorów, u których się udało ustalić, moich.
Ale u pana w domu?
Tak, u mnie w domu. Mnie zatrzymano na klatce schodowej. Zrobili przeszukanie też u mojego ojca. No i wszystkie osoby zatrzymane zostały zawiezione do prokuratury na przesłuchanie. A ja na podstawienie zarzutów.
Do prokuratury
wojskowej.
Wojskowej w Warszawie.
Tak. Mhm.
Zarzut jaki?
Ujawnienie informacji.
Ujawnienie informacji tajnych? Czy poufnych? Czy jakich?
No właśnie, nie było tam żadnych tajnych, żadnych poufnych. Były to informacje służbowe.
Okej, czyli ujawnienie informacji służbowych, ale co, że poinformował pan swojego de facto zwierzchnika, ministra obrony, to pan, znaczy to jest zarzut, że jemu pan ujawnił te informacje?
Nie, no zarzucano mi, że przekazałem ministrowi też informację przez Majdzika, że Majdzik dostał coś i jemu...
Z tego znajomego.
Tak, i jemu też, ale do niego nie weszli na przeszukanie.
Czyli kolega Antoniego Macierewicza, przez którego się pan z nim skontaktował, zarzutów żadnych nie dostał.
Nie przeszukali mu, nic nie zrobili.
Nie zeznawał, nie było przeszukania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast panu zarzucono, że pan ujawnił informację jemu. Tak, jakieś?
Tak.
I o to chodziło.
Tak, że Majdzikowi na przykład ujawniłem informacje. Mm-hmm. I jak pozyskiwałem informacje na przykład od źródeł, że ich też czasami obdzielałem jakąś informacją, ale taka była zasada pracy. Obdzielałem szczątkową informacją, żeby ten facet rozpracował, co dalej. Bo to byli żandarmi. Wszyscy, którzy mieli poświadczenia bezpieczeństwa.
Czyli jak pan usłyszał od Antoniego Macierewicza, spokojnie, zajmiemy się tą sprawą, musiałby być pan bardzo zdziwiony, że w ten sposób zajęto się tą sprawą.
No, jak wyszedłem wtedy, to myślałem, kamień spadł mi z serca. No już mówię, no kto jak to, ale Macierewicz, no to...
Nie odpuści, nie?
Nie odpuści.
A on spuścił na pana.
Tak.
No psy.
I, tak, i jeszcze dodatkowo dostał dokumenty, żeby można było otrzymać zapysk.
No dobrze, czyli rozumiem, że nie skorzystał nikt z dokumentacji i informacji, które pan zebrał, tak?
Tak.
Wzięto się za pana, a ze sprawami, które pan odkrył, nic nie zrobiono.
Jak zacząłem zgłaszać to później, bo jak już wyszedłem po tych zarzutach, to mówię, nie odpuszczę i będę bezpośrednio składał do prokuratury. To było tak, że wyznaczono jednego praktycznie prokuratora do wszystkich spraw, tych moich zgłaszanych, a był to brat żandarma, który był podległym pod komendanta głównego i zastępcę. Czyli brat prokuratora był żandarmem. I ten prokurator...
Dostawał od pana sprawy.
Dostawał sprawy, które miał wyjaśnić przeciwko...
Żandarmom.
No, przeciwko pracodawcy jego brata.
Wspaniale. Umorzono, tak, te sprawy? Czy...
Tak, w większości umorzono.
No bo trudno, żeby było inaczej, skoro takie są powiązania osobowe. No dobrze, ale ten nękanie pana się nie skończyło. Dostał pan te zarzuty ujawnienia informacji, no ale później... To nękanie właściwie było coraz większe, prawda?
Tak, stwierdzono, że no nie ma tam w dokumentach nic, co by mogło spowodować skazanie mojej osoby. Tym bardziej nie przesłuchano Macierewicza, no bo też powinni przesłuchać go, czy rzeczywiście dostał dokumenty, co on z nim zrobił, dlaczego nie zgłosił do prokuratury, dlaczego ja to zrobiłem.
To są jaja w ogóle.
No to w tym momencie wymyślono sobie taką bajkę, że trzeba to jakoś zakończyć na badania, że w tym momencie byłem niepoczytalny, nie?
W momencie, kiedy pan zgłosił się do ministra, że pan zwariował, tak?
w momencie w ogóle tego działania, no, tego w całości.
Wszystkiego. Tak. Czyli w ogóle przez całą pracę, czas pracy w żandarmerii był pan wariatem, tak?
Tak, dokładnie.
Tak, że uznano, że w topie.
Nie, no, że w czasie, w tym, poszli w to, żeby w tym czasie tego działania, tam o 2.16, czy tam jakoś się próbowałem, ten, że coś mnie tam napadło.
I nagle pan zwariował.
Tak, tak, tak.
No i co się zaczęło dziać?
No, wezwano mnie na jedne badania.
Ale gdzie? No nie, bo jest jeszcze ta historia cała z wywiezieniem pana...
To jest drugie badania.
Dobrze, to zacznijmy od pierwszego. Pierwsze badanie gdzie się odbywa?
Pierwsze badanie odbywa się, właściwie to drugie, no ale już nie będziemy mówić całkowicie o pierwszym, bo jeszcze było wcześniejsze takie badanie w szpitalu, w przychodni, gdzie była sponsorowana, opłacana przez żandarmerię wojskową. No to w ogóle już tam nie było sensu w ogóle iść.
Ale znaczy, bo pan wciąż jeszcze jest wtedy w służbie, tak?
Tak.
I oni po prostu chcą wysłać, żebyśmy też zrozumieli, dlaczego oni w ogóle pana tam wysyłają. Żeby pana po prostu z tej służby zwolnić, tak?
Nie, nie, przepraszam. Wtedy już przy badaniu, tym drugim, już nie byłem w służbie.
Ale czy w ogóle ten pomysł wysyłania pana na badania psychiatryczne, czy on miał sprawić, że dadzą panu tak zwane żółte papiery i pan będzie musiał odejść z wojska? Czy...
Nie, że będzie podstawa na umorzenie tego śledztwa.
Aha, nie, z powodu, nie zajmujemy się...
Nie z powodu braku znamion, tylko z powodu tego, że byłem
niepoczytany. Zwariował, więc no trudno, nie będziemy go skazywać, tak?
Tak, znaczy, tak.
Okej, o to chodziło, dobra. To zanim o tym badaniu, dlaczego pan odchodzi z wojska?
No bo zobaczyłem, że nie wygram jak jestem wewnątrz. Bo
jak wszystko, się rzucili na
tak,
pana.
Tak, jak.
Czyli w jakim czasie od spotkania z Antonim Macierewiczem pan się pożegnał ze służbą?
W lutym się spotkałem, w październiku już byłem cywilem.
Po prostu nie wytrzymał pan?
No tak, napisałem wypowiedzenie z stosunku służbowego, minęło 6 miesięcy i zostałem cywilem.
Dobra, to porozmawiamy teraz o tym badaniu, o którym pan zaczął mówić. Ono się odbywa gdzie?
W Lublinie.
W Lublinie.
Pojechałem do Lublina, założyłem okulary do nagrywania. No i nagrałem pana biegłego, jak próbuje zmusić mnie do badania.
Zmusza, znaczy pan nie chce się poddać badaniu, a on panu...
Ja powiedziałem...
Dobrze, że... wie pan co, bo mamy to nagranie.
Mamy to nagranie.
Dobra, to... Teraz zobaczmy fragment tego, jak wygląda badanie, czy też jak wyglądała próba badania psychiatrycznego, na które przymusowo był wysyłany pan major.
Pan jest mecenasem?
Ja jestem, tak.
Pan jest mecenasem?
Tak.
A pan jest panem?
Pan
nie, panie mecenasie, kto by przyszedł za panów? Z tym, że panie mecenasie, uprzejmie informuję, że pan nie może być obecny przy badaniu. Także nie może pan być. Artykuł 50 i 51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Że no, jakiś czas temu pan podejrzany był czas dla życzeniowca i wręcz prokurator mnie zobligował, żeby nie poddawał się badaniu w innym postępowaniu. Pan sobie życzył. Więc przyjechałem.
Dobrze, ale my pana informujemy, że nie może być pan obecny. Badanie odbywa się wyłącznie pod badany i biegli lekarze. I może odbywać się wyłącznie w zakładzie służby zdrowia, stąd na
szpitalu. W zakładzie.
Tak. Także pan się godzi na badanie. Panie majorze, godzi się pan czy nie? Pan mecenas powinien pana pouczyć, że pan się musi poddać badaniu, bo to jest badanie psychiatryczne, które nie szkodzi człowiekowi, nie zagraża zdrowiu. Więc jak? Panowie może uzgodnią ze sobą, co robić.
Kurczę, ja nie mogę brać udziału.
Nie może pan brać udziału.
Skoro nie mogę, to ja wychodzę.
Tak. Pan też?
Pan nie. Będzie pan się bardzo uczył,
Panie majorze, prędzej czy później będzie się pan musiał poddać badaniu. My mamy dwa wyjścia. Zatelefonować do prokuratora, że pan się nie zgodził i zaproponować, że wobec takiej sytuacji skierujemy pana na obserwację sądową psychiatryczną. Nie możemy odstąpić od czynności, panie mecenasie.
No ale to co, w tej chwili pana zostawicie na obserwację?
Nie, nie tu, nie tu. Nie tu.
Nie powiadomicie państwo.
Nie w Lublinie, nie w Lublinie.
Po prostu pan się zgadza w mojej obecności, a teraz nie wiem.
Bardzo mi przykro, tak. Ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy właśnie informujemy obrońcę, że nie może być obecny przypadek. Mało tego, nawet rodzice nie mogą być obecni
przypadek. No, rodzice to nie. No to nie wiem, no tutaj moja obecność jest zbędna, więc nie będę tutaj dyskutował na koniec takiego zdania, a nie innego. Czyli tu się mogę więcej zrobić. No. Najwyżej pan się pismem zwróci, wyjaśni jeszcze raz te kwestie. No tak to nie jest tak, że pan nie chce się badać, tylko...
No ale my uczciwie mówimy, że nie możemy zgodzić się na obecność pana, bo tak przewiduje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Były kontrowersje, były nawet, że tak powiem, interpretacje tych przepisów ustawy o ochronie.
Ale akurat odwrotnie, miałem interpretację zgoła odmienną, bo wręcz musiałem, to po co powiadamiacie obrońcę, czy powiadamia organ procesowy, że takowe badania?
Musi też, to znaczy my nie powiadamiamy.
Organ procesowy.
Organ procesowy. Tak, przepraszam tak. Bardzo, któryś prokurator, proszę. Tak, do ręki. No, cześć. Także tak sprawa wygląda. Nie jest to pierwszy przypadek, one się nie zdarzają często, ale no, zdarzają się. Parę miesięcy temu też pani mecenas chciała być obecna przy badaniu. Odmówiliśmy, złożyła na nas skargę nieskuteczną i tyle.
No dobrze, to nie bada się pan. No to na pewno będziemy musieli opuścić szpital. Dziękuję.
Co my właściwie widzieliśmy?
No, próbę bezprawnego zmuszenia osoby do badania, no bo odmawia się adwokatowi udziału w badaniu, podaje się jakieś lewe przepisy, w ogóle nie dotyczące...
Że jemu nie wolno.
Tak, że jemu nie wolno. Sugeruje się, że to badanie będzie lepsze dla mnie niż cokolwiek innego. To nie wiem, po co biegłemu zależy. Zależało mu po to, żeby dostał już takie polecenie. No, że zależało mu strasznie.
Znaczy, prokuratura cisnęła po prostu.
Tak, prokuratura cisnęła.
Wojskowa, bo dodajmy, że wojskowa, pana tak. Sprawą zajmowała się prokuratura wojskowa i wojskowy wymiar sprawiedliwości. Do tego też przejdziemy, jak w ogóle funkcjonuje wojskowy wymiar sprawiedliwości. No to jest kuriozalne oczywiście nagranie i to, jak pan jest traktowany. Ale to nie koniec pana przygód, jeśli chodzi o przymuszenie pana do wykonania badań psychiatrycznych.
Tak. Kolejne było wezwanie do Pruszkowa, do tych sławnych tworek. No i ja stawiłem się na badanie o określonym czasie i godzinie. No i w tym momencie pani, która miała mnie badać, powiedziała, że nie ma dokumentacji mojej medycznej. Pomimo, że prokurator wysłał mnie już na to badanie i powinien zapytać się w ogóle, zadzwonić tam, czy te dokumenty dotarły, ale te dokumenty nie dotarły, bo to w sumie są dokumenty medyczne i nie można ich tak wysyłać sobie.
No to właśnie jest RODO, nie RODO, tak, inne przepisy.
Wysyła się je pocztą specjalną. No i pani wpadła na genialny pomysł, zadzwoni do prokuratora, żeby on je przefaksował.
Cudownie.
Cudownie, no naprawdę. Ma to też jest na nagraniu, też moje słynne.
No to zobaczmy, to jeśli to też pan uwiecznił, no to proszę bardzo. Kolejny odcinek przygód pana Roberta z wojskowym wymiarem sprawiedliwości i przymuszeniem do wykonania badań psychiatrycznych.
Tak, a więc ja mam takie skierowanko tutaj na badania i tam są dwie panie wymienione, pewnie one przyjdą dopiero na 10:00. Także sobie chyba poczekam tutaj na nie. Czyli prokuratura nie wysłała żadnych dokumentów, tak? Aha, taki pośpiech, bo ja, wie pani, ja pracuję i tak mnie pracodawca tutaj gnębi.
A gdzie pan pracuje?
W Łomiankach.
Nie tak daleko, no już zaraz zobaczymy, bo też nie chcemy panu fatygować.
No i tak już jest prawie 11:00, nie?
No panie, no bez akt, panie...
Nie, nie, ja rozumiem, to nie jest, nie jest, ale to nie jest, to, ale to nie, to, to nie, to nie jest wasza wina, a w ogóle nie prokuratury. Dobra. No, zresztą pan prokurator napisał, że tworki, a ja przecież to jest Pruszków.
Ale to stacja jest
potocznie, potocznie. W związku z rozmową z moim adwokatem proszę o wyznaczenie terminu, gdzie będzie można to badanie wykonać w normalnych warunkach. I następnym razem przyjdę z adwokatem. W związku z rozmową z moim adwokatem powiedział mi, że mam opuścić ten, bo to jest bez sensu. No, jestem na czas, nic pani nie ma, żadnych dokumentów, to nie jest to, nie jest to pani teraz w stanie przeprowadzić badanie.
Proszę pana, ja pana uprzedziłam, że skontaktowaliśmy się z prokuraturą.
To jest wina prokuratora, to jest wina prokuratora. Ja nie uważam, że wasza.
No oczywiście, że nie nasza, bo my jesteśmy gotowi do pracy, do badania. Niech natomiast mi... no. Dokumenty zostały wysłane w zeszłym tygodniu w piątek. Nie doszły. W tej chwili ślą nam te faksy. Tam jest chyba 6 stron.
No i niech pan prokurator mnie powiadomi o drugim terminie i przyjadę.
No i... Znaczy, proszę pana, skoro pan jest, to wydaje mi się, że jeżeli pan... To może my się umówimy po prostu na termin, bo to znowu, żeby nas tutaj, że tak powiem, razem spotkać z panem, znowu może być jakaś...
Wie pani co? Po co mam ułatwiać prokuratorowi, który akurat chce mnie skarżyć? Niech on informuje, to on popełnił błąd. Widzi pani, wiele stron jest, trzeba to rozczytać.
No ale jest to.
Przygotować się do tego, o co ma mnie pani pytać.
Proszę pana, ale na pewno trzeba będzie to zapisać. Więc to jest tylko pana decyzja, czy pan ma życzenie, żeby pozostać. Czy woli pan jakiś inny termin?
Inny termin niech pan prokurator wyznaczy. Porozumie się, że już pani jest gotowa do tego i to jest wina prokuratora, ewidentnie. I to zameldowałem adwokatowi. Dziękuję, życzę miłego dnia.
Okej, i tutaj nie dochodzi do badania psychiatrycznego, ale prokuratura się nie poddaje.
Prokuratura się nie poddaje. W lutym w tym roku, jak zaprowadziłem syna do przedszkola, czekała już na mnie spora ekipa ludzi, którzy po prostu, jak tylko wyszedłem z przedszkola, to zakuli mnie w kajdanki i zawieźli do Zakopanego na badania.
Psychiatryczne.
Na badania psychiatryczne.
To był duży konwój, tak?
Duży konwój, tak.
Bo pan jest niebezpieczny, nie?
Tak, no trzeba było mnie zakuć w kajdanki.
I zawieźć do Zakopanego.
Do Zakopanego.
Nie było bliżej lekarza psychiatry, ani szpitala psychiatrycznego. Tak?
Widocznie według prokuratury nie było.
No i co, trafił pan do Zakopanego i co się wydarzyło?
No i poprosiłem adwokata. Nawet w czasie drogi już mówiłem, że bez adwokata się nie poddam badaniu, bo taki jest przepis. A tam się żandarmi się upierali, żeby zrobić te badanie. No i w końcu też biegli się upierali przy tym, żeby zrobić to badanie. No i przyprowadzili panią magister prawa, która tam pracuje jako magister prawa, już bez kwitów, no, jako magister prawa, i że to ona mnie będzie reprezentować, ona będzie obecna. No ja zapytam się tylko, czy ma jakąś aplikację radcowską, czy adwokacką, ale ona nie miała. No i też skończyło się tak, że po prostu odstąpiono od dalszych czynności, zostawiono mnie z protokołem zatrzymania i 8 zł w kieszeni. I dobrze, że jeszcze miałem telefon naładowany, który mi oddano. No i na podstawie tych 8 zł i tego protokołu poprosiłem kierowcę autobusu.
Ale zaraz, to oni pana tam po prostu zostawili, nie odwieźli pana z powrotem do Warszawy?
Nie odwieźli mnie, zostawili mnie tam. Poprosiłem kierowcę autobusu, pokazał mi ten protokół zatrzymania i te 8 zł mu tam wręczyłem i mnie zawiózł do Zakopanego. W czasie drogi do Zakopanego zadzwoniłem do kolegi, żeby mi pożyczył stówę już w Krakowie. Nie?
Bo ten szpital jest gdzieś pod Zakopanem, tak?
Przepraszam, byłem w Zakopanym i pojechałem do Krakowa.
Do Krakowa, no właśnie. Tak. Czyli wystarczyło panu na tyle, żeby dojechać do Krakowa i później tak. Kolega pożyczył pieniądze na bilet.
Na bilet i na USB tam do tego, do naładowania telefonu.
Jako praktyk, mówię teraz o tym, że pan te kilkanaście lat spędził w żandarmerii wojskowej, czyli w służbie takiej quasi policyjnej. Gdy robi się coś takiego, gdzie łapie się człowieka, gdy wychodzi po tym, jak odprowadził dziecko do przedszkola, właściwie na progu tego przedszkola się go zawija, skuwa w kajdanki, wywozi 420 kilometrów od Warszawy na badania, to po co coś takiego się robi?
Myślę, że po to, żeby mnie zmiękczyć. Mhm. I żebym w końcu odpuścił.
Żeby dał sobie pan spokój ze wszystkim, tak? No ale pan sobie nie chciał dać spokoju i postanowił pan toczyć dalej tą wojnę obronną, jak to nazywamy. Ale w międzyczasie, bo to miał pan też bliskie kontakty z tym wymiarem sprawiedliwości wojskowym, czyli z sądem też. I tam też dochodziło do, z tego co wiem, do kuriozalnych zdarzeń.
Otrzymałem zgodę na przejrzenie akt niejawnych i nagrań. No i równoznacznie prawo mówi też o adwokacie, że adwokat jest stroną moją zastępczą. Ale sędzia powiedział, że on generalnie wykonuje polecenia prokuratora i zgodę na przegląd akt ja mam, a mój adwokat nie. Co w ogóle byłoby totalną bzdurą. No przecież adwokat jest wyznaczonym pełnomocnikiem po to, żeby mnie reprezentować.
Znaczy pan to nagrał?
Tak.
No dobrze, żeby nie było, że coś takiego nie miało miejsca, to puśćmy, żeby widzowie zobaczyli, jak wyglądała ta sytuacja.
No nie, nikt pana tak nie traktuje. I nikt panu nie zabrania dostępu do akt co do zasady. Po prostu są pewne rygory, bo to są akta niejawne.
Tak, dlatego chciałem zapytać.
Jest rozporządzenie, które mówi, że w postępowaniu przygotowawczym, w którym się znajdujemy, prokurator musi wydać zgodę na dostęp do takich akt. No i z rozporządzenia moim zdaniem wynika, że musi być to zgoda imienna, bo to się wiąże z pewnymi pouczeniami, które chciałbym podzielić.
Nie jest decyzja prokuratora, tylko sędziego.
Nie, to jest pewna zgody dla pana na dzień dzisiejszy.
Czyli mogę się powołać na taką informację, że to decyzja prokuratora odnośnie interpretacji...
Że w sądzie panu nie udostępniono akt, ponieważ nie ma, na dzień dzisiejszy nie ma zgody prokuratora jak gospodarza postępowania i posiadacza tych akt.
Ale czy mogę się porozumieć, bo nie chcę nikomu nic zapytami robić. Czy mogę się porozumieć na to, że pan sędzia się porozumiewał z interpretacji prokuratorem i prokurator tak?
Jak powiedzmy... Możemy to określić tak, że ja dzwoniłem do prokuratora, żeby się upewnić, jak on rozumie tą swoją zgodę. Tą, którą mamy. I on ją rozumie, że to jest zgoda imienna na konkretną osobę. W związku z czym ja czuję się tym związany i ja panu udostępnię akta, jak tylko przedstawi mi pan zgodę od prokuratora. Jeszcze podpowiedzieć, bo pan Jakubczyk mi to zasygnalizował, bo dla panu będzie miał to jakieś znaczenie, że on będzie się zwracał na dzień do sądu, żeby te akta niejawne mu odesłać na jakiś czas, bo jakieś czynności chcę podejmować.
No bo ja generalnie bez pana pełnomocnika nie chcę
wolno. Ja się mogę tylko podpowiedzieć, że nie wiem, czy pan wie, tych akt jest sporo. No. Nie wiem, bodajże 15 ton. Może pan zacząć oglądać.
Myślę, że muszę mieć tutaj pomoc prawną w tej kwestii.
Czy koniec końców, znaczy jak wygląda teraz sytuacja? Czy pan w ogóle ma dostęp do dokumentów w sądzie? Czy powtarzają się podobne jakieś historie, żeby panu utrudniać przeglądanie dokumentów?
Wszystko dobiega ku końcowi, bo z tego co wiem, to chcą uznać opinię lekarzy, pomimo braku mojego przebadania, że jednak byłem czasowo niepoczytalny i na tej podstawie umorzyć.
Czyli znaleźli się, tak? Lekarze, którzy przybiją pieczątkę, tak?
Tak. Bez badania.
Bez badania.
Tak.
Ale to jest jakiś gruby skandal.
No, państwo PiS to jest jeden wielki gruby skandal.
No dobrze, a jakby pan określił i nazwał wymiar sprawiedliwości wojskowej? Jeśli sędzia, tak jak tutaj widzieliśmy na filmie, zasłania się prokuratorem, że pana adwokat nie może przejrzeć z panem dokumentów, jak pan w ogóle uważa, czy w ogóle mówienie o wojskowym wymiarze sprawiedliwości w ogóle to nie jest jakiś, ten wymiar sprawiedliwości to nie jest jakiś oksymoron wojskowy?
To jest po prostu jedna wielka porażka. No, jeżeli prezes Sądu Wojskowego podaje nieprawdę i mówi, że służył w policji, a był w ZOMO i jest nadal prezesem pomimo zgłoszenia tego faktu, no to taki człowiek jest tylko potrzebny po to, żeby wykonywać polecenia.
Ale czy, jeśli bym postawił tezę, że nie ma niezależnych wojskowych sędziów, byłbym daleki od prawdy?
Bardzo bliski.
Że właściwie tam liczy się szarża, prawda? Rozkaz.
Tak, szarża, rozkaz i jeżeli chodzi o jakąś tam sprawiedliwość, to mogę o wiele więcej przypadków podać, gdzie sędziowie po prostu robią pod osobę, która nadal służy i która ma dalej służyć, a nie pod przepisy.
Mm-hmm. A próbował pan może ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych się jakoś skontaktować? No bo jest przecież prezydent jeszcze nad tym wszystkim. Dodatkowo prawnik, doktor chyba w ogóle prawa, Andrzej Duda. Czy próbował się pan skontaktować ze zwierzchnikiem? Skoro już poszedł pan na tę wojnę, skoro już był pan u Macierewicza, to może próbował pan dotrzeć do Andrzeja Dudy?
Tak, wysłałem zawiadomienia o przestępstwach, podejrzanych przestępstw Żandarmerii Wojskowej, dotyczące głównie zastępcy komendanta głównego i komendanta głównego. No i otrzymałem odpowiedź z BBN-u, że te wszystkie moje zawiadomienia zostały wysłane właśnie do tych osób.
Czyli...
Na mailu potwierdzenie, tak, te dokumenty wysłaliśmy do wyjaśnienia do Żandarmerii Wojskowej. Gdzie są zawiadomienia na żandarmów konkretnych. I to najwyższych.
Czyli umyto rączki.
Tak.
Panie komendancie, tu jest na pana donos. Niech pan wyjaśni to. Tak?
Na tej zasadzie to wyglądało. Gdzie mówię właśnie o tych szantażach, mhm. o właśnie tych sprawach związanych z przekraczaniem uprawnień, o tych skandalach z tymi anonimami. I to wszystko, gdzie to zostało przesłane do osób najbardziej zaangażowanych w to, że takie coś jest.
Ma pan nadzieję, że pan dojdzie do sprawiedliwości w ogóle w tych swoich wszystkich potyczkach?
Wątpliwe.
Czyli jest pan zrezygnowany de facto?
To będę starał się walczyć do końca. Gdzieś pewnie sprawy cywilne też się jeszcze będą toczyć. Na pewno pozwę prokuraturę wojskową za to, co mi zrobiła. Mam nadzieję odzyskać sprzęt, który mi zrabowano.
I jeszcze wciąż panu nie wrzucono.
Nie wrzucono mi sprzętu, a z tego sprzętu było sporo. Był najnowszy laptop.
A to już 5 lat chyba.
Do 2017.
To 4. No to już ten laptop już nie jest najnowszy.
No nie jest
najnowszy.
Muszę
pana zmartwić, będzie musiał pan chyba nowy.
No ultrabook był super, naprawdę. I był.
No. I nie oddają rzeczy.
Nie, no myślę, że już po zakończeniu tego śledztwa będą musieli oddać.
Niech mi pan powie tak po ludzku. Wiedząc, co pana spotkało, tak? Jaka sitwa, przepraszam za słowo, ale no, z pana opisu tak to wygląda, jaka tam sitwa funkcjonuje. Czy żałuje pan tego, że w ogóle służył pan w wojsku? Czy żałuje pan tego, że służył w żandarmerii?
Nie żałuję tego, że służyłem w żandarmerii, że szkoliłem się, że poznawałem nowych ludzi, że naprawdę duże umiejętności wyniosłem z żandarmerii. Żal mi tylko tego, że mógłbym jeszcze coś przekazać żołnierzom, funkcjonariuszom, wytłumaczyć im, jak działać, żeby...
A gdyby dzisiaj, z tą wiedzą, którą pan ma już na temat tego, jak działają te różne mechanizmy, miał pan te informacje o tych przekrętach i miał te swoje podejrzenia, spróbowałby pan znowu dotrzeć do ministra obrony, czy raczej by pan
Spróbowałbym, ale pewnie bym go nagrał.
Niestety, drodzy widzowie, nagrania ze spotkania z Antonim Macierewiczem nie mamy. Takowego pan Robert nie poczynił, bo wówczas jeszcze wierzył
ufałem mu.
Że Antoni Macierewicz rzeczywiście chce zrobić porządek w wojsku. Niestety, pan Robert się mocno zawiódł. Swego czasu, jak rozmawialiśmy, mówił pan o tym, że wciąż pan w tych wielu swoich procesach potrzebuje jakiegoś wsparcia, jeśli chodzi o opiekę prawną. Czy nadal pan potrzebuje pomocy prawników?
Potrzebowałbym pomocy do kolejnych spraw, szczególnie od głównego pozwu tego przeciwko prokuraturze wojskowej.
Prawnicy, którzy... Pan Robert, chyba mogę to powiedzieć, nie jest w najlepszej sytuacji finansowej w związku z tym, co się wydarzyło w jego życiu. Jeśli są prawnicy, którzy pro bono chcieliby pana Roberta reprezentować w sprawach cywilnych, ale też karnych, proszę się zgłaszać. Czy możemy podać mail do pana?
Tak.
Na koniec programu pojawi się na planszy końcowej pojawi się adres mailowy do pana Roberta. Jeśli są jacyś prawnicy, jeśli nas oglądają, prawnicy, którzy chcieliby pomóc człowiekowi, który prowadzi wojnę obronną z wojskowym wymiarem sprawiedliwości, to pod ten e-mail, który za chwilę pojawi się na planszy, proszę pisać i proszę kontaktować się bezpośrednio z panem Robertem, jeśli tacy prawnicy są. Panie Robercie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Major rezerwy, były żandarm wojskowy, Robert Pankowski był moim gościem. Wojna obronna nigdy nie jest łatwa i nie zawsze się dobrze kończy, ale może w pana przypadku
tak
będzie. Tego życzę panu.
Dziękuję, panie Rotosz.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.